Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej, mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem, rybnickim okręgiem wodorowym, a mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Przed nami studenci logistyki Politechniki Śląskiej, studiujący w Rybniku, a dzisiejszym tematem jest transformacja. Zielona transformacja, cyfrowa transformacja, ale również i transformacja ta, która dzieje się na naszych oczach, transformacja energetyczna jako klucz do bezpieczeństwa i stabilności. Praktycznie energia jest fundamentem rozwoju i dobrobytu. Praktycznie to, co się wszystko dzieje wokół nas, z których korzystamy, korzystamy z dobrodziejstwa energii. W związku z tym, według Was, jakie dobrodziejstwa dzieją się na naszych oczach w zakresie transformacji energetycznej?
Okej. Ja to pozwolę sobie zacząć, jeśli jest taka możliwość. Jakie dobrodziejstwa dzieją się z zakresu energii energetycznej? No i tak, ja bym powiedział, że zmierzamy w kierunku energii odnawialnej, co jest dobrym wynikiem. Wydaje mi się, że energia odnawialna, to, że mamy, że myślimy coraz częściej o elektrowni atomowej, która jest najtańszą energią, jest dobrym znakiem. Jednak uważam, żeby dla bezpieczeństwa naszego kraju, dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ważne jest również nie odchodzenie na przykład od węgla, bo w tym momencie jesteśmy bardzo dużo oparci na węglu, inwestowanie we wszystko równolegle i to jest to długa inwestycja. No na razie nie możemy na przykład, no jak to niektórzy politycy powiedzieć, że z tej bardziej lewej strony, że musimy natychmiast odejść od węgla, bo to będzie prąd bardzo drogi, będziemy go importować i jest to niekorzystne dla Polski. Więc wydaje mi się, że najważniejszym właśnie ewenementem jest inwestować we wszystko, nie odchodzić za bardzo węgla, nie za szybko. I chyba to tyle. Ja na pewno inwestować w elektrownię atomową.
Okej, to jest jakby jeden obszar mówiący o tym, że rewolucja ma się dokonywać w sposób ewolucyjny, transformacja w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Ma być pewien balans pomiędzy oczekiwaniami ekologicznymi, tak, pomiędzy możliwościami i pomiędzy kosztami i bezpieczeństwem. Gdzieś ten balast musi być zrobiony. W związku z tym...
No tak. Bo nie jest to możliwe, żeby na przykład natychmiast odejść, na przykład, żeby nie palić w piecu węglem, żeby na przykład niektórzy mają pomysły Zielonego Ładu, które mówią o tym, że no, natychmiast przestać palić, żeby w każdym domu była ta nowoczesna technologia, bo jest to niewykonalne dla człowieka, klasy średniej, jest to taki koszt, którego się nie wypłaci przez lata.
Czyli ewolucja, a nie rewolucja, tak? Tak można to delikatnie podsumować.
Trzeba powoli.
Znaczy z rozmysłem i mieć pomysł przede wszystkim, co zrobić. Bo transformacja energetyczna to nie zamiana jednego źródła w drugi, tylko to zmiana również sposobu myślenia, sposobu życia. Tak, sposobu pracy. Te wszystkie obszary muszą być ze sobą powiązane. Czyli była mowa o energetyce jądrowej. Co jeszcze w tym miksie energetycznym, poza energetyką jądrową, patrząc na transformację energetyczną, jaka się dokonuje, co faktem jest, że coraz mniej węgla wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej. To jest fakt. To jest fakt od 1990 roku, kiedy w Polsce wydobywano 150 milionów ton węgla. Dzisiaj wydobywamy zaledwie 40 milionów. Czyli ta transformacja dzieje się na naszych oczach w długim horyzoncie czasowym i to dalej będzie następować. W związku z tym, żeby funkcjonować, to jedno źródło energii w jakiś sposób musimy uzupełniać drugim. Tym bardziej, że rośnie zużycie energii elektrycznej i to widać w ostatnim czasie, szczególnie przy zastosowaniu sztucznej inteligencji, komputerów, klimatyzacji. Klimat się zmienia, czy mamy klimatyzację. Kiedyś w lecie było chłodno, dzisiaj jest za ciepło, stosujemy klimatyzatory, pobierają sporo energii, coraz więcej energii korzystamy w samochodach elektrycznych. Ten obszar, w którym mamy do czynienia ze zwiększonym poborem, ze zwiększonym zużyciem energii, jest ogromny. W związku z tym, jakie jeszcze inne źródła energii albo nośniki energii będą miały w krótkiej, niedalekiej przyszłości swoje znaczenie?
Może ktoś z kolegów?
Tak, oczywiście.
Najbardziej. Ja nie chciałbym zajmować tego podcastu.
No to na pewno w głównej mierze teraz stawiamy na energię odnawialną, typu panele słoneczne i wiatraki. No i teraz, w dzisiejszych czasach, to jest praktycznie na każdym domu możliwym panel i daje nam to dużo energii.
Super. Oczywiście odnawialne źródła energii, to widzimy, że odnawialne źródła energii zajmują w tym miksie energetycznym coraz więcej tej przestrzeni. W światowej produkcji energii elektrycznej mamy 60% z energii pochodzi z energii odnawialnej, nieodnawialnej, czyli węgla, ropy, gazu, a natomiast 30% pochodzi z odnawialnych źródeł energii, 10% z energetyki jądrowej. To się zaczyna zwiększać w naszej przestrzeni polskiej, również to obserwujemy.
Wydaje mi się też, że trochę niemożliwe jest na polskie standardy, żeby całkowicie przerzucić się. No, potrzebujemy energetyki jądrowej, ponieważ no, niemożliwym jest w polskim systemie, gdzie nie zawsze pada słońce, gdzie połowę czasu mamy deszcz, mamy śnieg, nawet w lipcu, najbardziej upalnym miesiącu. Opady są, też istnieją. Więc wydaje mi się, że nie jest to niemożliwe. Wiatr mamy tylko na Pomorzu, niekoniecznie tu, gdzie jesteśmy na Śląsku, nie ma wiatru za bardzo. Tylko wywieszne dni, więc... Nie możemy też całkowicie polegać na takich standardowych źródłach energii odnawialnej. Nie jest to po prostu realne. Wydaje mi się, że... Na ten moment trzeba jak najszybciej, jak tylko jest możliwe, zbudować elektrownię atomową. I nie mamy chyba bezpieczniejszego tego, ponieważ koszty prądu będą rosły, ponieważ no, Unia Europejska naciska na nas, żebyśmy odstąpili od węgla, a nie możemy, jest to dla nas bardzo niekorzystne. I wydaje mi się, że trzeba jak najszybciej to inwestować w elektrownię atomową, bo fajnie inwestować w źródła energii odnawialnej, jak wam wygląda cieplenie istnieje i należy z tym walczyć. Natomiast bardzo ciężko jest w polskich warunkach, w polskiej gospodarce takie coś osiągnąć.
Okej, okay. Czyli mówimy pójść w kierunku energetyki jądrowej i to się dzieje w polskich realiach, bo mówimy, że pierwsza elektrownia jądrowa ma być uruchomiona z tych trzech bloków w 2036, może w 37 roku, ale to jest i tak za mało w tym uzupełnieniu tego miksu energetycznego, a sam określiłeś, że wieje albo nie wieje, świeci albo nie świeci. Słońce świeci cały czas, ale w naszych szerokościach geograficznych to w określonych tylko porach, w określonych godzinach i nie sposób zastąpić jeden do jednego, prawda? No, a co z magazynami energii?
Co z magazynami, tak? Ajajaj. Przyznam szczerze, że nie za bardzo mam większe pojęcie, większe zrozumienie tematu na temat magazynów energii. Bo wiadomo, że takie rzeczy jak węgiel można magazynować prosto, bo to jest po prostu węgiel, to po prostu trzymasz w miejscu. Natomiast prąd, jak już taka czysta energia, nie wiem w jaki sposób magazynować, nie na tym doświadczenia. Jestem dopiero na pierwszym roku studiów i myślę, że...
Ale ktokolwiek... cały obszar przed nami, żeby o tym
porozmawiać. Może jakiś wgląd, na czym to polega, może ktoś inny powie.
Czy spotkaliście się z takim pojęciem jak magazynowanie energii? Na waszych bardzo prostych komórkach, w komputerach. Przecież nie macie podłączonego na stałe tego do prądu. No, czy tam jest magazyn energii? Bateria jest tym magazynem energii.
Na przykład
akumulator.
Bateria, akumulator. Okay.
Samochód elektryczny.
Teraz jest to trochę bardziej czystsze pojęcie. Jeszcze można powtórzyć pytanie?
Co z magazynami energii, celem magazynowania energii, tej, która jest wytworzona w ciągu dnia ze słońca, czy z wiatru, jak wieje, tak? I przesunąć ją na ten czas, kiedy nie świeci i nie wieje.
No, okej, okay. Ja się zgadzam z tym, że przez to jest bardzo technika, bo przykład, jeśli w lato możemy zacząć trochę na zimę.
Tak.
Jest to na pewno bardzo spoko, tylko wydaje mi się, że równie dobrze może tej energii nie starczyć. Wydaje mi, nawet w tym najbardziej upalne miesiące, porównując do takiej Włoch, czy krajów afrykańskich, jak Egipt, to dalej mamy tego miesiąc, najbardziej upalny miesiąc, wygenerujemy dwa razy mniej niż oni w mniej upalny. Bo jednak to są kraje międzyzrutnikowe, to mają dużo więcej tej energii. I powiem to samo, co powiedziałem wcześniej, że jest mało wydajna. Jest...
Okay.
Elektrownia słoneczna w Polsce. Natomiast wiatr, elektrownie wiatrowe moglibyśmy magazynować, ponieważ jest ona wytworzona cały rok. Cały rok i jest to koszt dużo bardziej realny, żeby w energię wiatrową jako taką drugą albo pierwszą ścieżkę energii odnawialnej.
Czyli magazyny energii też w tym miksie energetycznym powinny się znaleźć. Czyli mamy już tak, mamy energię jądrową, tak? Magazyny energii, czyli przesunięcie w czasie tej wytworzonej energii. Mamy gaz, tak? Mamy energię fotowoltaiczną, energię wiatrową, mamy energię wodną. A co z nowymi nośnikami energii, takimi jak wodór na przykład? Słyszeliście, że wodór, no przecież komunikacja przykładowo w Rybniku, jest w znacznej części autobusy jeżdżą na wodór. Czyli wodór jest nośnikiem energii, tak? Jest nośnikiem energii? No jest. Jest magazynem energii? No jest. Jest ekologicznym, czystym źródłem energii? No jest. Czy według was wodór ma swoją przyszłość? czy to jest mit dnia dzisiejszego?
Wodór jest najlepszy źródłem energii, jest czysty, jest to wszystkie cechy, które pan przed chwilą powiedział. I z tych względów wodór jest, w zasadzie wodór jest najlepszy. Wodór nie prowadzi jakichś ogromnych zanieczyszczeń, można go wykorzystywać, można go wykorzystywać wszędzie, nawet w środkach komunikacji publicznej, jak pan redaktor powiedział. I wydaje mi się, że wodór produkuje na tyle dużo energii, że można z niego korzystać małe państwo, jak i duże, więc na pewno jest przyszłościowy.
No to okej, to wymieniliście tak. Energetykę jądrową, energetyka odnawialnych źródeł energii, czyli wiatr, słońce, woda, magazyny energii, nośniki energii, jakim jest na przykład wodór. Popatrzcie, jak ten miks energetyczny nam się rozbudowuje i czym on jest szerszy, większy ten plaster, tym jest dla nas bezpieczniej. Bo oparcie się na jednym tylko źródle energii, to przy sytuacjach kryzysowych, czy przy sytuacjach, których nikt sobie nawet nie wyobraża i nie życzy, ale na przykład to, co się dzieje w Ukrainie, widzimy, że mamy ten całą sferę energetyczną też jako infrastrukturę kryzysową, bardzo narażoną na to, co się tam dzieje i są wyłączenia prądu, prąd jest dostarczany w poszczególnych obszarach sektorowo i tak dalej, czyli i w tym miksie energetycznym powinno być jak najwięcej różnych źródeł. A pytanie takie, a co z efektywnością energetyczną? A co z oszczędnością energii? Bo nie mówimy o drugim obszarze, mówimy z czego, ile, ale teraz co jest po tej stronie, co jest zależne od nas w życiu codziennym?
Oto ja jestem zdania, bardzo wielkiego zdania jestem, zwolennikiem, że należy właśnie nie magazynować, znaczy niekoniecznie magazynować, nie należy wydawać jak najwięcej, ponieważ Polska jest w fazie rozwoju, PKB rośnie, jesteśmy trochę jeszcze za Niemcami. Fajnie by było dojść do etapu, gdzie Polakom żyje się równie dobrze jak w krajach zachodnich.
Czyli jest tak, że wzrost gospodarczy jest uzależniony od wzrostu zużycia energii. Tak. To jest pewna jakby zależność wprost. Czym więcej zużywa się energii, mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym. Ale ja mówię w kontekście oszczędzania energii, takiej na porządku dziennym. Na porządku dziennym. No co, zastąpiliśmy żarówki takie normalne, wolframowe, jakimi żarówkami?
No w dzisiejszych czasach to społeczeństwo jest bardziej tak doedukowane i już też stawiamy na tą oszczędność. No i też mamy dużo takich energooszczędnych już innowacji, właśnie typu żarówki zamienione na LEDy, które zużywają mniej prądu, zdecydowanie.
Znaczy, czyli oszczędzamy? Oszczędzamy. No zamieniamy źródła energochłonne, przepraszam, na mało energochłonne, czyli jeden typ żarówek na drugi typ żarówek, dając tyle samo natężenia światła. To mamy jedną rzecz. Co jeszcze w naszym obszarze takiego życia codziennego? Włączacie komputer? No włączacie. Macie tam taką opcję niski pobór energii? Jest, prawda? No to czyli oszczędzamy, tak? Oszczędzamy również energię w naszych mieszkaniach, w naszych domach. Mamy coraz bardziej szczelne domy, ocieplamy domy. Po co? Po co to robimy? Żeby jak najmniej zużywać energii, prawda? Żeby mieć jak największą wydajność tej energii.
No tak, bardzo dobrze, że elementy użytku dnia codziennego zużywają mniej energii, ponieważ tych elementów jest coraz więcej. Więc z jednej strony mamy fakt, że tutaj pralka, lodówka, żarówki zużywają mniej energii, ale z drugiej strony w każdym domu mamy więcej urządzeń typu laptop, więcej urządzeń typu komputer. W każdym domu kiedyś nie było, tak? 20 lat temu nie było w każdym domu komputera. Teraz każdy ma jeszcze telefon, który musi naładować. To się kumuluje. Więc jest to najważniejsze, żeby ta energia w domu była energooszczędna, bo nie chcemy wydawać jako porządni mieszkańcy zwyczajni dużo za prąd. Aczkolwiek i tak czy siak będzie ta energia rosła. Dalej będziemy wydawać mimo wszystko więcej.
Okej, to jest jasne. Coraz więcej zużywamy, ale też mamy wpływ na poziom tego zużycia. Pytanie do was takie. każdy stosuje ładowarki do swoich telefonów komórkowych, tak? No tak. A kto wyjmuje zasilacz czy przetwornik z gniazdka po naładowaniu?
Zazwyczaj się zostawia.
Ha, no i proszę. A myślicie, że on nie pobiera energii? No pobiera energię. Pobiera energię, prawda? Czyli popatrzcie, nawet na takich drobnych przykładach widać...
Aczkolwiek te nowoczesne ładowarki już nie pobierają tak dużo prądu jak te stare.
Tak dużo,
teraz względem roku taka pozostawiona ładowarka potrafi zużyć prądu na 3 zł. Więc to...
3 zł tu, 5 zł tam.
Tak, a jednak w skali 10... roku to nie jest zbyt duża strata. Mm-hmm. Tak samo jak wcześniej pan mówił o komputerach, żeby przełączyć się na te tryby oszczędności energii, to jest dobre, aczkolwiek to też ogranicza możliwości komputera, to go spowalnia. Wtedy komputer jest wolniejszy, na przykład dla graczy to jest niedopuszczalne włączenie takiego trybu, bo gorzej im się po prostu będzie grało.
Rośnie sprawność urządzeń, lodówek, zamrażarek, urządzeń do mycia naczyń, tych zmywarek. Rośnie sprawność urządzeń płyt indukcyjnych w kuchni. Tam rośnie sprawność, czyli ilość energii dostarczonej do wykorzystanej sprawność. Czyli rośnie nam, tak? Czyli mamy tam małe ubytki energii. Stosujemy coraz to lepsze urządzenia w kategoriach optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej. My w tym naszym życiu musimy patrzeć na każdą składową tych kosztów, jakie ponosimy. I teraz pytanie do was, ja sobie tak go sformułowałem. Jak wyobrażacie sobie Europę, Polskę, Europę w 2050 roku? Pod tym kątem tej transformacji.
To jest bardzo dobre pytanie. Jak sobie wyobrażam Europę w 2050 roku? Wyobrażam sobie, która... Na pewno mamy wrażenie, że Polska będzie już na etapie końcowym odchodzenia od węgla. Europa będzie raczej w tym samym miejscu, gdzie jest teraz, bo Europa zachodnia w większości przypadków to jest atom. Zwłaszcza Francja, gdzie mamy to ponad połowę mamy tego atomu. Wydaje mi się, że po prostu te kraje, które nie są, które są w tył za Zachodem, bo Zachód nie będzie się rozwijał. Mają tam inne problemy z imigracją, z różnymi innymi sprawami. Zachód nie będzie się rozwijał. Ale kraje wschodniej Europy dogonią po prostu Zachód. Tak bym to wyobrażał sobie. Nie wiem, jak koledzy.
Macie pogląd swój na to? Jak sobie wyobrażacie pod kątem tego, co się dzieje wokół nas? No, transformacja jest nieunikniona. Dokonuje się na naszych oczach. Czy nam się to podoba, czy nie? Z każdym dniem jesteśmy świadkami tej transformacji. W związku z tym zadajcie pytanie, jak sobie wyobrażamy tą Polskę, Europę w zakresie tych dokonań transformacji w roku 2050?
No, szczerze mówiąc, ciężko to sobie wyobrazić, bo rewolucja i transformacja cały czas trwa i naprawdę potrzeba dużej kreatywności, żeby móc sobie coś wyobrazić takiego, co... A nie wiem.
No a ja pomogę, to wiesz, to jest dyskusja nasza wewnętrzna. Czy wyobrażasz sobie, że nie będzie samochodów z kierowcą?
No postęp AI jest dość spory i takie rozwiązania myślę, że na przestrzeni tych 20 lat mogłyby zostać wprowadzone.
A wyobrażasz sobie, że...
To jest inna kwestia, bo co jeśli na przykład będzie, załóżmy, że państwa wypadek? Ktoś straci życie, ktoś jest przewożony przez samochód AI, to kto teraz odpowiada za to? Kto za to odpowiada? Program? Twórca? Ten, co auto użytkował? Ten, co jest teraz... Okej, mamy problem, że energetyczny, problem energetyczny, problem AI, problem jak to zrobić, żeby to faktycznie działo, to jest jedno i to jest, wydaje mi się, że jesteśmy blisko osiągnięcia tego, ale kwestia prawna, dostosowania przepisów pod to, żeby był jak najefektywniejszy transport, to jest druga kwestia.
Czy Czyli ta transformacja ma być ewolucyjna, a nie rewolucyjna, tak z tego też wynika, z tych waszych wypowiedzi, ma być równolegle do tych zmian, które zachodzą, muszą być, tych technicznych zmian, tak? Muszą być musi być dostosowane prawodawstwo, tak? Cała legislacja, tak, żeby mieć również narzędzie prawne, które pozwoli nam identyfikować tego typu zdarzenia, na przykład, o których ty powiedziałaś. A wyobrażacie sobie, że w roku 2050, to niedaleko, no to za 25 lat, to będziecie mieć ile?
Pod 50? 40 parę.
40 parę, no to jest idealny wiek. Wyobrażacie sobie, że nie będziecie już podłączać komputerów, komórek w ogóle do gniazdek i będzie się ładowało bez tych kabli?
Nie, no, za szybko się wydaje. Za szybko taka technologia.
No a w samochodzie przecież masz już ładowanie komórki bezprzewodowe. Dzisiaj, obecnie.
A to też koszt, żeby tak coś zrobić w domu, to też koszt trzeba wydać do domu. Te domy w Polsce są jednorodzinne. To nie jest blok. Znaczy, bloki też istnieją, ale to jest dużo bardziej skomplikowane, niż żeby produkować coś od zera, niż żeby coś wmontować do mieszkania.
Ale czy wyobrażacie sobie, że
tak,
to
tak,
może...
Tak, no, ale
na
pewno jeszcze nie teraz, ale 2060, myślę, że już tak.
Okej, okay. Czyli taka wyobraźnia. Dlaczego sprowokowałem was tym pytaniem? Tym pytaniem na zakończenie sprowokowałem wam dlatego, że logika zaprowadzi nas z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi nas wszędzie. Jeżeli będziemy mieli wyobraźnię, to będziemy kreować nową rzeczywistość, nowe rozwiązania, tak? Nowe technologie, nowe urządzenie, nowe maszyny. Podam przykład. Bell, twórca telefonu, miał wyobraźnię. Zbudował telefon. Ale czy miał wyobraźnię, że po tych 150 latach my będziemy posługiwać się takim malutkim urządzeniem, które jest bezprzewodowe, mówić, przekazywać obrazy, filmy, korzystać z danych, korzystać z komputera? To wyobraźnia nas przenosi w tą przestrzeń i ja życzę wszystkim, życzę młodym ludziom, nam, abyśmy kierowali się wyobraźnią, która nas będzie przenosić w tej przestrzeni sztucznej inteligencji jeszcze dalej i żeby to odbyło się z dobrem dla człowieka. Możemy tak podsumować?
Myślę, że tak.
Dziękuję bardzo.